Wczoraj mówiliśmy o tym, czym jest modlitwa, a dzisiaj kontynuując te rozważania, będę chciał powiedzieć, poruszyć taki temat, który dotyczy tego, dlaczego się modlić, po co w ogóle się modlić, w takim duchu, że modlitwa zmienia mnie, ale modlitwa nie zmienia Boga. I na samym początku chcę powiedzieć, że ta dzisiejsza konferencja będzie bardzo trudna. Nie w takim sensie trudna, że będą trudne słowa, które będę mówił, że będę używał języka, który jest niezrozumiały. Ona będzie bardzo trudna, dlatego że jakoś jestem przekonany, że będę burzył pewne schematy naszego myślenia. Może coś, o czym myśleliśmy całe życie. No i teraz, kiedy taka konstrukcja zostaje zburzona, to pierwszy moment jest zawsze bardzo trudny, bo ciężko się na to zgodzić. Bo tracimy trochę grunt pod nogami i wydaje nam się, że co, to całe życie źle to robiłem. Całe życie źle myślałem. Nie chciałbym, żeby to polegało na tym, żebyście wyszli dzisiaj z kościoła w takim przekonaniu, że całe życie coś źle robiliście. W ogóle kompletnie nie na tym mi zależy. Zależy mi na tym, żeby spróbować odkryć samą esencję modlitwy. To, co w niej jest najpiękniejsze. Ale to będzie trudne. Mówię to po to, żebyście dali mi taką odrobinę szansy na samym początku, odrobinę sympatii na starcie, dlatego że jak się da taką sympatię i taką otwartość temu, który mówi, to jest łatwiej potem to przyjąć. Bo jak usłyszycie pewne zdania, to możecie się natychmiast na nie zablokować i powiedzieć, co ten ksiądz do nas mówi, szczególnie taki młody, co on tu w ogóle nie ma doświadczenia, my tu mamy tyle lat, co on nam będzie tutaj mówił. Spróbujcie mi zaufać. Bardzo was o to proszę. Pierwsza i podstawowa rzecz w modlitwie jest taka, że ja na modlitwę przychodzę dla Boga. Nie dla siebie. Dla Boga. Dlatego, że modlitwa jest przedłużeniem naszego życia. Albo innymi słowy można powiedzieć, że ja się modlę tak, jak żyję. A nasze życie jest dla Boga. My jesteśmy stworzeni przez Niego ze względu na Niego, dla Niego. On nas stworzył całkowicie dla siebie. Taki jest w ogóle sens bycia stworzonym. Kim jest stworzenie? Stworzenie to jest ktoś, to jest coś, co jest całkowicie od Boga zależne. My istniejemy tylko dlatego, że Bóg tego chciał. Że Bóg zapragnął nas stworzyć. I gdyby nie Jego decyzja, gdyby nie Jego wolna decyzja, to nikogo z nas by tutaj nie było. Jesteśmy tylko dlatego, że On tego chce. Sami z siebie nic nie możemy. Do tego stopnia, że na przykład święta Katarzyna ze Sieny miała takie objawienia, w których Pan Jezus do niej zwracał się takimi słowami. Ty jesteś tą, która nie jest, a ja jestem tym, który jest. Ty jesteś tą, która nie jest. To znaczy sama z siebie nie istniałabyś. Istniejesz tylko dlatego, że ja istnieję. Istniejesz tylko dlatego, że ja chcę, żebyś istniała. I nasze życie jest spełnione tylko w jednym momencie. Wtedy, kiedy żyjemy dla Boga. Kiedy żyjemy tak, żeby Bogu oddawać chwałę. Kiedy jesteśmy całkowicie na Niego ukierunkowani. Kiedy się Bogu nieustannie ofiarujemy. Tylko wtedy świat jest normalny. Tylko wtedy wszystko funkcjonuje tak, jak zostało stworzone. Czym jest grzech? Grzech jest odwróceniem się od Stwórcy i powiedzeniem: ja nie chcę Tobie podlegać. Ja nie chcę, żebyś Ty nade mną panował. Ja nie chcę być od Ciebie zależnym. A jeszcze może skrajniej można powiedzieć, grzech jest powiedzeniem Panu Bogu: ja uważam, że nie jesteś mi potrzebny. Że ja sam z siebie potrafię istnieć, że ja sam z siebie potrafię być szczęśliwy. Nie potrafimy. Skoro całe nasze życie jest właściwie ukierunkowane tylko wtedy, kiedy je oddajemy Bogu, kiedy żyjemy całkowicie dla Niego, to dokładnie tak samo jest z modlitwą. Ona osiąga swoją pełnię, dojrzałość tylko wtedy, kiedy ja przychodzę na modlitwę dla Niego, żeby być wobec Niego, żeby spędzić z Nim czas, żeby poświęcić ten czas dla Niego. Można wręcz powiedzieć, że modlitwa zaczyna się wtedy, kiedy jesteś gotowy zmarnować czas dla Boga. Zrezygnować z innych rzeczy, a być dla Niego. Nawet jak ta modlitwa nic ci nie przynosi, nawet jak ta modlitwa nie daje ci pocieszenia, nie daje ci pokoju serca, jak ci się wydaje, że ona jest marnowaniem czasu, to jest to nasz święty obowiązek go zmarnować. W mszy świętej, w tej części, która się nazywa prefacja, tam gdzie odbywa się ten dialog między wiernymi a księdzem, Pan z wami, z Duchem Twoim, w górę serca wznosimy je do Pana. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu, godne to i sprawiedliwe. Dzięki składajmy naszemu Panu. Godne to jest i sprawiedliwe. To słowo sprawiedliwe można przetłumaczyć: tak ma być. Godne to jest i sprawiedliwe, to znaczy na tym polega życie człowieka, żeby oddawać chwałę Bogu. Potem ksiądz mówi: zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne. W języku hiszpańskim jest to przetłumaczone trochę inaczej. Po łacinie dignum et justum est. I to słowo dignum w języku hiszpańskim jest przetłumaczone jeszcze mocniej takim czasownikiem, takim słowem deber. Deber znaczy obowiązek, powinność moralna. Słowem deber się oznacza też zadanie domowe. Jak dzieci mają w szkole zadanie domowe, to to jest deber. Obowiązek do zrobienia. Naszym świętym obowiązkiem z racji bycia stworzonym jest oddawać Bogu chwałę. Być całkowicie dla Niego. Całkowicie dla Niego. Ja nie przychodzę na modlitwę, żeby coś dostać. Ja nie przychodzę na modlitwę po to, żeby być zbawionym, żeby być świętym, żeby być lepszym, żeby być zdrowym, żeby się poprawiła moja sytuacja finansowa. Nie przychodzę na modlitwę dla siebie. Przychodzę, żeby być dla Niego. I tutaj zaczyna się cała trudność, o której mówiłem na początku. To jeszcze jest do przyjęcia. Tylko tu się zaczyna pewien niesamowity paradoks. Bo z jednej strony modlitwa jest całkowicie dla Boga, a z drugiej strony Bóg kompletnie do niczego nie potrzebuje naszej modlitwy. I to jest trudne do przyjęcia. Bóg do niczego nie potrzebuje Twojej modlitwy. Do niczego. Ja wiem, że to jest trudne do przyjęcia. Jak tak można powiedzieć? Proszę księdza, jak Bóg nie potrzebuje mojej modlitwy? Nie potrzebuje. To jest fundamentalna prawda, żeby zrozumieć, kim jest Bóg. Bóg jest kimś, kto jest absolutnie doskonały i kimś, kto jest absolutnie szczęśliwy. I tego szczęścia nic nie może zmącić. On nie może być mniej szczęśliwy. On nie będzie smutny, jak się nie pomodlisz. On nic nie straci ze swojej chwały i doskonałości, jak do Niego nie przyjdziesz. On nie straci jakiegoś dobra, którego Ty Mu nie dasz. On wszystko ma. On nic nie potrzebuje. Nic. Ale kiedy ja mówię, że Bóg nie potrzebuje naszej modlitwy, to naprawdę to w żaden sposób Bogu nie umniejsza. Naprawdę. To jest klucz dobrej nowiny, że Bóg nie potrzebuje naszej modlitwy. Jest to dlatego dobra nowina, że to po pierwsze podkreśla całkowitą bezinteresowność Pana Boga w dziele stworzenia. On do niczego mnie nie potrzebował, a mimo wszystko mnie chce. Ja istnieję dlatego, że On ciągle mnie chce. Bo dzieło stworzenia, jak mówimy w teologii katolickiej, to nie jest jeden moment w historii, kiedy Bóg stworzył i teraz jest. W teologii mówimy o czymś, co się nazywa creatio continua, to znaczy o ciągłym, nieustannym stwarzaniu świata. To znaczy podtrzymywaniu tego świata w istnieniu. Gdyby w tym momencie Bóg stwierdził, że jednak mnie już nie chce, to by przestał o mnie myśleć i ja bym zniknął. Przestałbym w ogóle istnieć. Nie żebym umarł, po prostu by mnie nie było. Byłaby całkowita anihilacja mojego istnienia. W jednej milisekundzie, kiedy Bóg przestałby o mnie myśleć. Jestem tu tylko dlatego, stoję teraz przed wami i mówię do was, że Bóg mnie chce. Skoro mnie chce, to są szanse, że nie mówię całkiem głupio w tym momencie. A święty Augustyn mówi, że jeżeli komuś powiesz, chcę, abyś był, to mówisz mu, kocham cię. Jeżeli komuś powiesz, chcę, abyś był koło mnie, chcę, abyś był w moim życiu, chcę, abyś był na zawsze ze mną, to znaczy, kocham cię. Ale to jest miłość całkowicie bezinteresowna. Jedyna we wszechświecie taka miłość. Nasza ludzka miłość zawsze jest interesowna. My zawsze traktujemy człowieka, nawet tego, którego kochamy, w jakiś sposób instrumentalnie. Drodzy panowie, mężowie swoich kochanych żon. Czy nie jest tak, że wasza żona jest wam bardzo do wielu rzeczy potrzebna? Mówisz, kocham cię, droga żono, bo mi gotujesz obiad. Kocham cię, droga żono, bo pierzesz moje skarpetki. Kocham cię, droga żono, bo mam czysto w mieszkaniu. Bo wychowujesz nasze dzieci. Bo idziesz na zakupy. Bo się do mnie przytulisz. Kocham cię, bo coś. Bo cię potrzebuję do czegoś. Zawsze traktujemy drugiego człowieka, nawet w miłości, interesownie. Oczywiście, że ta miłość nasza ludzka może być coraz bardziej oczyszczana z tej interesowności. Ja mogę coraz bardziej cię kochać ze względu na ciebie. Może być w małżeństwie i na tym polega miłość w małżeństwie, żeby ona wzrastała. Że nie kocham cię dlatego, że mi gotujesz obiad. Kocham cię dlatego, że ja idę do pracy i zarabiam dla naszej rodziny. Kocham cię dlatego, że ja mogę ci okazać miłość. Kocham cię dlatego, że ja będę dla ciebie ostoją bezpieczeństwa. To znaczy kocham cię nie dlatego, co ty mi dajesz, tylko dlatego, co ja mogę dać tobie. O to chodzi w miłości, żeby ona była coraz bardziej ukierunkowana na osobę, którą kochamy. Ale mimo wszystko nasza ludzka miłość ciągle jest interesowna. Ciągle jest interesowna. Bóg jest jedynym, który niczego od nas nie potrzebuje i kocha nas całkowicie, dając siebie. Naprawdę to jest dobra nowina, że Bóg nie potrzebuje naszej modlitwy. I tu jest kolejne dopowiedzenie. Bóg jej nie potrzebuje, ale Bóg jej chce. Bóg nie potrzebuje modlitwy, ale jej bardzo chce i prosi nas o to, żebyśmy się modlili. Dlaczego? Dlatego, że to my jej potrzebujemy. W prefacji, w czwartej prefacji okresu zwykłego modlimy się takimi słowami. To są słowa liturgii, oficjalnego tekstu modlitwy Kościoła. Posłuchajcie. Chociaż nie potrzebujesz naszego uwielbienia, pobudzasz nas jednak swoją łaską, abyśmy Tobie składali dziękczynienie. Nasze hymny pochwalne niczego Tobie nie dodają, ale przyczyniają się do naszego zbawienia. Nasza modlitwa niczego Bogu nie dodaje, ale jest naszym zbawieniem. Ja idę na modlitwę dla Boga ze względu na Niego. A On zawsze sprawia, że to się odwraca w łaskę dla mnie. Im bardziej bezinteresownie idę na modlitwę, tym więcej z tej modlitwy czerpię. I to jest kolejny paradoks. Im mniej chcę, tym więcej dostaję. Im mniej proszę, tym więcej Bóg mi daje. Im bardziej w Jego ręce składam moje życie, tym bardziej Bóg oddaje mi swoją miłość i łaskę. Dlatego, że bardziej Mu ufam, że jestem bardziej otwarty na to, co On ma dla mnie przygotowane, że nie dyktuję Mu, co ma zrobić, tylko powierzam moje życie Jego łasce, wierząc, że On wie, co jest dla mnie najlepsze. On chce mojej modlitwy, dlatego że jest Ojcem. To nie jest tylko Bóg Wszechmogący, Bóg, który niczego nie potrzebuje. On się objawił jako Ojciec, czyli jako ktoś, kto mnie kocha i chce być ze mną w relacji. Jako ktoś, kto chce słuchać tego, co ja mam mu do powiedzenia. Który chce poznać moje serce z głębi mojego serca. On chce być ze mną w relacji ja, ty, dwóch osób. Uczynił mnie partnerem tej relacji. Jesteśmy jedynym stworzeniem, które może rozmawiać z Bogiem. Które może stanąć wobec Niego w wolności. Powiedzieć Bogu tak, albo powiedzieć Mu nie. Wybrać Go, albo odrzucić. Kochać Go, albo nienawidzić. Rozmawiać z Nim, albo się od Niego odwrócić. Bóg nam dał taką godność. Od nas będzie zależało. Czy Bóg będzie znał moje życie tylko dlatego, że Jego nieskończona wszechwiedza ogarnia moje życie? Czy będzie znał moje życie też dlatego, że ja Mu o nim opowiem? Bóg chce, żebyśmy do Niego przychodzili i stawali wobec Niego w całej prawdzie i mówili Mu wszystko, czym żyjemy. Powierzając Mu to. Nie po to, żeby Mu dyktować, co ma zrobić w naszym życiu. Ale dlatego, że jak się kogoś kocha, to się z tą osobą dzieli życie. Wiecie, kiedy w małżeństwie zaczyna się największy problem i największy kryzys? Wtedy, kiedy małżonkowie przestają się dzielić swoim wnętrzem. Wtedy, kiedy mąż wraca z pracy i żona go pyta, kochanie, co słychać? A on mówi tylko, dobrze. Ale nie zechce wpuścić żony do swojego serca. Wtedy, kiedy żona woli porozmawiać o swoim wnętrzu ze swoją mamą, teściową, niż z własnym mężem. Wtedy, kiedy zaczynamy myśleć, że wiemy, co druga osoba myśli, ale drugiej osobie nie powiemy tego, co naprawdę myślimy. Wtedy umiera relacja, kiedy przestajemy dzielić się sercem. Modlitwa to nic innego, jak dzielenie się swoim sercem z Bogiem, a Bóg dzieli się z Tobą swoim sercem. Im bardziej ta relacja wzrasta, im ona jest poważniejsza, im bardziej traktujemy Boga serio, to tym więcej my Jemu mówimy i tym więcej On mówi nam o sobie. Bardzo często ludzie mi mówią, proszę księdza, czytanie Pisma Świętego jest bardzo trudne. Ja tak strasznie dużo rzeczy nie rozumiem. Ja zawsze wtedy powtarzam słowa świętego Grzegorza Wielkiego, papieża, który kiedyś powiedział takie zdanie. Pismo Święte wzrasta wraz z czytającym. To znaczy, im dłużej będziesz czytał, im bardziej serio będziesz traktował Pana Boga, tym więcej zaczniesz rozumieć. Pierwszy raz, kiedy przeczytasz Pismo Święte, masa rzeczy będzie niezrozumiała. Ale za drugim razem już zrozumiesz znacznie więcej. Za trzecim nieporównywalnie. Bo Bóg będzie ci odsłaniał coraz więcej o sobie. Tak jak w miłości. Na pierwszej randce nie opowiada się największych tajemnic serca. Na pierwszej randce mówi się, jak się ma na imię, co się robi. Dopiero wtedy, kiedy wiem, że ten człowiek ma wobec mnie poważne zamiary, kiedy wiem, że mogę mu zaufać i otworzyć przed nim serce, to dopiero wtedy decyduję się powierzyć mu moje tajemnice. Bóg też nie powierzy ci wszystkich tajemnic swojego serca w pierwszym spotkaniu. Trzeba na to czasu, żeby otworzył swoje serce całkowicie dla ciebie. I tu dochodzimy do takiego momentu, który jest niesamowicie ważny. To jest właśnie ten moment, w którym dokonujemy nawrócenia z bycia religijnymi na bycie wierzącymi. To jest moment, w którym sobie uświadamiam, że moja modlitwa prośby nie zmienia Boga, tylko zmienia mnie. Co mam na myśli? My bardzo często modlimy się prośbą. To jest najbardziej popularna nasza modlitwa. Z tego powodu, że jest też najłatwiejsza. Większość naszej modlitwy to są rozmaitego rodzaju prośby. O rzeczy bardzo poważne i o rzeczy mało poważne. Są prośby, które są bardzo mądre i jest masę próśb naszego życia, które są po prostu, co tu dużo mówić, głupie. Ale w tym momencie wydaje nam się, że to jest ważne. Natomiast 2 miesiące później, kiedy Pan Bóg jednak nie wysłał tej prośby, mówimy: Boże, dzięki Ci, żeś nie wysłuchał tej prośby. To było takie głupie. Jeden z amerykańskich, przepraszam, z angielskich felietonistów, myślicieli kiedyś napisał, że jest tylko jedna gorsza rzecz od niewysłuchanej modlitwy. Modlitwa wysłuchana. Oczywiście trzeba to zrozumieć we właściwym kontekście. Czasami naprawdę modlimy się o takie rzeczy, że potem byśmy bardzo żałowali, gdyby Pan Bóg tego wysłuchał. Bardzo byśmy tego żałowali. I dzięki Bogu, że On nie wszystko wysłuchuje, bo jest mądrzejszy od nas. Ile dzieci modli się w okrzyku rozpaczy, kiedy mama po raz kolejny go ukarała: Panie Boże, zabierz to mamę. Jest to modlitwa. Ale gdyby jednak mama została zabrana, jaka byłaby rozpacz? To jest modlitwa dziecka, a my tak się nie modlimy. Masa jest takich prośb. Ale chodzi mi o to przede wszystkim, że na modlitwie ciągle próbujemy Panu Bogu powiedzieć, co ma zrobić. Mamy gotowe recepty. Mamy cały pomysł na zbawienie świata. Ja bardzo lubię w modlitwie wiernych na mszy świętej, kiedy wezwania nie mają drugiej części aby. Tylko: Panie Boże, powierzamy Ci rodzinę Kowalski. Amen. Pan Bóg wie, co ma zrobić w rodzinie Kowalski. A my się modlimy najczęściej: Panie Boże, powierzamy Ci rodzinę Kowalskich, aby w tej rodzinie to, to, to i tamto. Panie Boże, prosimy Cię o rozwiązanie sytuacji politycznej na świecie, aby to, to i tamto. Ciągle mówimy Panu Bogu, jak ma zrobić, jak ma zadziałać. Co jest potrzebne, co jest ważne. Co Bóg nie wie, co jest ważne? Bóg nie wie, co jest najważniejsze? I możemy dojść aż do skrajności, aż do takiego momentu i przekonania, że my jesteśmy lepsi od Boga. Dam przykład, który jest bardzo mocnym przykładem. I nie chciałbym, żeby ktokolwiek poczuł, że ja coś chcę krytykować, bo to jest przykład bardzo delikatny, bo w bardzo dramatycznej sytuacji życia, w sytuacji, w której ktoś z naszych bliskich umiera, choruje ciężko. I zobaczcie, że jeżeli my myślimy, że nasza modlitwa może wywołać reakcję w Bogu, że Bóg zadziała tylko wtedy, kiedy my się pomodlimy, że Bóg dokona cudu tylko ze względu na naszą modlitwę, to zobaczcie, do jakiego dochodzimy momentu. Że my jesteśmy miłosierni względem na przykład naszej cioci, która umiera na raka. My cierpimy z tego powodu. Nam jest przykro, że ona choruje. My chcemy jej pomóc, my chcemy jej okazać miłość. A okazuje się, że wtedy Pan Bóg nie chce tego. Że Pan Bóg nie widzi tego cierpienia, że Panu Bogu nie jest przykro, że Pan Bóg nie chce jej uzdrowić i Pan Bóg nie chce jej okazać miłosierdzia. I my modlitwą musimy go przekonać, że jednak powinien ją uzdrowić, bo jesteśmy lepsi od niego. Widzicie absurd sytuacji? Do jakiej skrajności możemy doprowadzić rozumienie modlitwy, prośby? Do sytuacji, w której Bóg przestaje być Bogiem. Do sytuacji, w której stajemy ponad Bogiem, mówiąc, jesteśmy lepsi niż Ty. Bóg się nie zmienia pod wpływem naszej modlitwy. Bóg nie reaguje, nie działa ze względu na naszą modlitwę. No to teraz powiecie, no to po co prosić? Po co modlitwa prośby? To co, jak ktoś jest chory, to mamy nie modlić się? Mamy się modlić, ale wiecie po co? Po to, żeby odsłonić nasze serce przed Bogiem. Żeby być wobec Niego prawdziwymi i pokazać Mu, Panie Boże, ja cierpię. Taka jest prawda o mnie. Panie Boże, moje serce łzawi. Ja chcę stanąć wobec Ciebie z takim sercem, bo ono takie właśnie jest. Ja wiem, że Ty doskonale wiesz, co trzeba zrobić. Ja wiem, że Ty kochasz tą osobę. Jesteś najlepszym ojcem we wszechświecie. Ja Ci ufam. Ale chcę z Tobą o tym porozmawiać. Chcę przyjść do Ciebie z tym wszystkim, co jest we mnie. Z tą całą sytuacją. Nie chcę jej przeżywać samemu. Chcę ją przeżyć razem z Tobą. I wiecie, jaki największy cud się wtedy dokonuje? Cud przemiany naszego serca. Bo modlitwa zmienia mnie, a nie Boga. To ja z modlitwy wychodzę inny, przemieniony. Pan Bóg bardzo rzadko interweniuje bezpośrednio cudem. Zdarzają się cuda. Jasne, że tak. Bóg ma taką moc i czasami chce to uczynić. Ale tylko czasami. Znacznie częściej Bóg proponuje nam drogę trudniejszą. Drogę przemiany naszego serca. W której nie zmieniają się czynniki, okoliczności obok mnie. Tylko zmieniam się ja. Zmienia się mój sposób myślenia. Mój sposób postrzegania tej samej sytuacji. Słowo nawrócenie z języka greckiego metanoia, metanoietę, znaczy zmiana myślenia. Zmiana myślenia. To jest klucz. To jest to, co się dokonuje na modlitwie. Zmienia się mój sposób postrzegania rzeczywistości, kiedy oddaję ją Bogu. I kończąc tę katechezę, konferencję, pokażę wam jeden przykład w Biblii. Jak Bóg zmienił człowieka na modlitwie, nie zmieniając kompletnie okoliczności. To jest Mojżesz. Na pewno kojarzycie jego historię. Jest moment, w którym w Egipcie nowy faraon postanawia, że wszystkie dzieci, które się narodzą, wszyscy chłopcy, mają być zabici. I rodzi się też Mojżesz. I jego mama decyduje się go uratować. Ale robi to w taki sposób, że wkłada go do koszyka i kładzie ten koszyk na Nilu. Odnajduje go córka faraona, księżniczka. Decyduje się go potem wychować. Wychowuje się na dworze faraona, ale ciągle jest rozbity w swojej tożsamości. Ciągle nie wie, czy jest Egipcjaninem, czy jest Hebrajczykiem. I staje w pewnym momencie po stronie Hebrajczyka. Decyduje się go bronić i zabija Egipcjanina. Musi potem uciekać. Ucieka do kraju Madian. Tam ten, który był wychowany na dworze faraona, nagle staje się pasterzem. A w tamtych czasach robota pasterza to była najgorsza możliwa robota. Błąka się po pustyni z tymi owcami. Wszystko wydaje się beznadziejne. Nie ma rodziny. Nie ma domu. Jest mordercą, zabija. Jest wychowywany przez wroga. W końcu zostaje pasterzem, żyje na obczyźnie. Życie beznadziejne od początku do końca. Aż do tego stopnia, że jego imię z języka egipskiego Mzes znaczy należący do nikogo. Taki nic. Taki nic. Takie jest jego życie. Tak mu się wydaje ciągle. Aż do momentu, w którym wychodzi na górę Horeb i tam ma objawienie Pana Boga. Spotyka się z Nim. Pan Bóg mówi, zdejmij sandały, bo ziemia, na której stoisz, jest święta. Objawia mu się w gorejącym krzewie, który płonie, ale się nie spala. I mówi mu najważniejszą rzecz jego życia. To jest całe centrum Bożego objawienia. Kiedy Mojżesz go pyta, a jak masz na imię? Jakie jest twoje imię? To on odpowiada, jestem. Jestem. Mojżeszu, ja od początku do końca jestem w twoim życiu. Nawet jak ci się wydaje, że twoje życie jest pasmem nieszczęść, klęsk, niepowodzeń, to nie jest to prawdą. Ja tam jestem i troszczę się o ciebie i kocham cię. I od początku do końca wszystko, co się dzieje w twoim życiu, jest potrzebne. Tylko zobacz nową perspektywę. Zmień swoje myślenie i zobacz, że ja tam jestem. A zobaczysz, że wszystko się zmieni. I jak Mojżesz w to uwierzył, to wiecie, co się okazało? Został przywódcą Izraela. Ten, który był nikim, stał się szefem. Był wychowywany na dworze Faraona i mógł się nauczyć języka egipskiego i mógł mieć kontakt z Faraonem. Gdyby był zwykłym robolem, Hebrajczykiem, to nie mógłby się spotkać z Faraonem i z nim negocjować i nie znałby języka, w którym z nim rozmawiać. Został wrzucony w koszyku do Nilu. A Nil w języku hebrajskim znaczy Morze Sitowe. Czy został odnaleziony w Sitowiu, przepraszam. Został odnaleziony w Sitowiu. Natomiast potem miał przeprowadzić Izrael przez Morze Czerwone. A Morze Czerwone w języku hebrajskim oznacza Morze Sitowia. Musiał jako dzieciak nauczyć się przechodzić przez Sitowie, po to, żeby potem jako przywódca Izraela przeprowadzić ich przez Morze Sitowie. Był pasterzem na pustyni w kraju Madian, po to, że potem przez 40 lat był pasterzem Izraela na pustyni, żeby doprowadzić ją do ziemi obiecanej. Wszystko, co na początku wydawało się pasmem nieszczęść, było po to, żeby potem mógł spełnić swoją misję. Gdyby nie było tego, co wydawało mu się takie trudne, nie byłoby tego, co było chwałą. Wystarczyło jedno. Zmienić myślenie na modlitwie. Zaufajcie Bogu, że On jest całkowicie po waszej stronie. Całkowicie. On was kocha totalnie. Jest cały dla was. Można mu zaufać. I zgodzić się na to, że modlitwa zmienia mnie, a nie jego. To ja inny wyjdę z modlitwy. Wierząc, że Bóg ma wszystko w swoich rękach.